Podczas mojej kilkunastoletniej przygody z radiem stacje, w których pracowałem, odwiedzało mnóstwo ludzi. Nie spamiętam już, ile wycieczek oprowadziłem przedszkolaków, uczniów szkół czy dorosłych osób. Kilkoro z nich po takiej wizycie postanowiło związać swoją przyszłość z radiem i trafiło m.in. pod moją, można powiedzieć, opiekę merytoryczną. Dzisiaj przedstawię Wam jedną z takich osób, a jest to ktoś, kto zaszedł w swojej przygodzie radiowej naprawdę daleko.
Łowcy wyzwań. Podcast dla tych, którzy się ich nie boją.
A dzisiaj o swoich wyzwaniach opowiadać będzie Paweł Karpiński.
Dzień dobry.
Dzień dobry wieczór. Dzień dobry. I bynajmniej nie jest to twórca, scenarzysta telenoweli Klan.
Nie, chociaż kilka osób mnie o to pytało, łącznie z moją nauczycielką od chemii.
Zbieżność nazwisk przypadkowa, jak ptak z karpiem sobie dzisiaj pogadamy. Po wielu latach, bo kiedyś przy jednym, przy dwóch mikrofonach, ale w jednym studiu. Mieliśmy okazję wspólnie popracować. I powiem szczerze, że kiedy ruszał ten podcast półtora roku temu, to tam na liście się znalazłeś potencjalnych tak? gości. I powiem, że było to tylko kwestią czasu, aż się tutaj pojawisz. Szczęśliwie, że akurat znalazłeś chwilę, akurat jesteś w Zielonej Górze, żebyśmy mogli się tutaj spotkać na żywo i pogadolić. Paweł Karpiński, DJ, prezenter radiowy, od ponad 3 lat osoba odpowiedzialna za programowanie muzyki w stacjach Radia SK.
Tak, w całej sieci.
W całej sieci. Coś pominąłem?
Aktualne to jest moje zajęcie. Wcześniej, to, co było wcześniej, to do tego pewnie jeszcze dojdzie.
Kiedyś byłeś reporterem też.
Kiedyś byłem reporterem i byłem tym reporterem jeszcze w Warszawie w Esce. Zaczynałem.
Właśnie. Twoje ostatnie zrealizowane wyzwanie to? Przeżyć wakacje.
Dobrnąć do urlopu, co mi się w końcu udało. Natomiast myślę, że bycie music programerem w stacji to jest coś, o czym marzyłem od dziecka, więc to takie jedno z większych moich wyzwań życiowych. W zasadzie odkąd to robię, odkąd już robię to w miarę dobrze na tyle, by czuć się pewnym w tym fachu, to nie stawiam sobie żadnego nowego, większego tak naprawdę.
Nie, no ale to wiesz, to jest tak, że każdy, kto przychodzi tutaj, to myśli, że to jak o wyzwaniach mowa, to musi być coś wielkiego,
coś nieosiągalnego,
coś strasznie trudnego.
Niekoniecznie. Są jeszcze kolejne ścieżki w stacjach radiowych. Można być jeszcze wyżej i oczywiście gdzieś z tyłu głowy mi się to pojawia, że fajnie by było za kilka lat, ale myślę, że jestem jeszcze na to za młody. Tak mi się
wydaje. Jezus Maria, młody człowiek, utalentowany, jeszcze pokorny. Z pokorą.
Ja autentycznie myślę, że być już na takich stanowiskach takich stricte zarządzających także zespołem, no to już naprawdę trzeba mieć spore doświadczenie, inaczej to się może nie udać.
Można powiedzieć, że jesteś jednym z najlepszych radiowych towarów eksportowych, które z ziemi lubuskiej pochodzą.
Jest sporo z ziemi lubuskiej. W zasadzie, jak tak obserwuję, kto przyjeżdża do Warszawy, to masa osób z Lublina i z Zielonej Góry.
Z nieodległych okolic. Nie wiem, czy już to zauważyłeś, ale lada moment minie 10 lat. Odkąd
wystartowała? W 2012 roku, tak.
To wróćmy do tego 2012 roku. To był chyba styczeń albo luty. Ty opowiadaj, jak było.
Ale tak wszystko bez...
No tak.
No dobrze, trochę streszczę, gdyż byłem wtedy świeżo prawie upieczonym już maturzystą, albo nie, tuż przed
jeszcze
maturą.
Przed.
Tuż przed maturą. Robiłem to w dziwnej szkole w Niemczech. I jakimś trafem poznaliśmy się, ponieważ pamiętam moją nauczycielkę, która wiedziała, że jestem zafascynowanym radiem. Ty z kolei ją w którymś momencie też poznałeś i ona stwierdziła, że świetnym pomysłem będzie nas spiknąć i nas jakoś poznać. I tak naprawdę to miało być na zasadzie, bo ty, Paweł, jesteś taki ciekaw, jak to radio wygląda od środka, zawsze tam o nim dużo mówisz, więc znam kogoś takiego, kto ci pokaże, jak te suwaczki działają, jak się piosenki przełącza w stacji. No i wtedy przyszedłem do Plusa w Zielonej Górze, do studia na pierwszą wizytę i to była tak naprawdę moja pierwsza wizyta w studiu radiowym.
W ogóle w stacji radiowej. I teraz powiem, jak to wyglądało z mojej strony. Dobra. Rzeczywiście, pani Joanna, nauczycielka, tak, zagadnęła mnie kiedyś, mówi, panie Pawle, jest taka sprawa, mam takiego młodego, on tak bardzo tym radiem, cały czas zafiksowany o tym radiu mówi, niech pan go tam zaprosi, ja dam jemu pana telefon, to on przyjdzie.
Niech tam kliknie guzik.
Niech tam suwaczkiem tam sobie posunie, pan mu pokaże, jak to radio wygląda. No i faktycznie, przyjechał chłopaczyna taki, zwiedził redakcję. I generalnie nic by w tym nie było nadzwyczajnego, gdyby nie to, że zacząłeś zadawać wtedy pytania. I ja tak, tak sobie mówię, o kurde, mówię, jak zadaję pytania dotyczące takich spraw typowo technicznych, takich merytorycznych, o których to pytań nigdy od nikogo nie usłyszałem wcześniej, ja myślę sobie, oho, nie, to może jednak warto gościa, że tak powiem, zagospodarować. No i co, zaproponowaliśmy ci wtedy...
Wtedy zacząłem taki...
Praktykować.
Praktyki, bo to nie był staż, to były praktyki, czyli klasycznie, sądy uliczne, cały pejzaż rzeczy, które robi ktoś, kto zgłasza się na praktyki do radia. Później chyba stałem się takim pełnoprawnym reporterem, a później nawet prowadziłem programy, z tego co pamiętam.
Tak, tak, to w dużym skrócie powiedziałeś, bo rzeczywiście jako praktykant pomagałeś nam i uczyłeś się przez dobre 3-4 miesiące, ale właśnie później, kilka miesięcy po tym, a już po twojej maturze
zrobiło się miejsce tak zwane. Zrobiło się miejsce.
Tak, zrobił się etat. No i tak się potoczyło, że Paweł był akurat naturalnym kandydatem do objęcia tego etatu, bo po pierwsze, byłeś w redakcji już dobre pół roku. Po drugie, byłeś wyszkolony już, nie trzeba cię było uczyć nowych rzeczy, znałeś specyfikę tej roboty, więc w taki właśnie oto sposób, to jest niemalże jak taki trochę American Dream.
Trochę tak. Ja byłem w szoku, jak to się w ogóle tak złożyło, bo to... A takich zbiegów losu to chyba było jeszcze kilka. Tak,
ale w twoim życiu?
Tak, w przypadku mojej, w cudzysłowie, kariery w radiu, to wydaje mi się, że właśnie częściej był to taki jakiś ciekawy zbieg okoliczności i różnych momentów, które się wydarzyły i dzięki temu to tak trochę szybko wszystko się potoczyło.
Ja nigdy cię o to nie pytałem, nigdy tak nie rozmawialiśmy, ale jakie emocje ci wtedy towarzyszyły? Bo oczywiście, no wiadomo, że po drodze jeszcze była matura, tak? Ty miałeś głowę zajętą egzaminem dojrzałości.
Ale to jak już pochodziłem kilka razy do was, to już wiedziałem, że tam jeszcze rozważałem oczywiście po tej maturze ewentualnie jakąś dalszą edukację w Niemczech, ale już wiedziałem, że to się nie uda. Jak już miałem jakiś tam punkt zaczepienia do tego, co mnie naprawdę interesuje i co mnie kręci, to jakby poszedłem w tym kierunku, mimo że nie wiedziałem, co z tego dalej wyjdzie, bo były to oczywiście tylko praktyki. Nie wiedziałem finalnie, czy się do tego nadaje, bo marzyć o jednym, a faktycznie sprawdzić się w tym, to sprawa druga. Ale ja byłem wtedy, pamiętam, mega zadowolony.
Kiedy pojawiła się ta pierwsza praca, już taka normalna, już na umowę, za pieniądze.
W ogóle, to jeszcze była przecież, to była stacja lokalna, ale należąca do ogromnej grupy radiowej w Polsce, do której należała stacja z kolei, w której zawsze marzyłem, żeby pracować.
I chciałem cię też zapytać, czy... W momencie, kiedy dostałeś tę pierwszą robotę, tę pierwszą umowę już, czy miałeś w głowie coś takiego, że okej, teraz już się zaczepiłem, wlazłem w system, to będę systematycznie, krok po kroku dążył do tego, żeby właśnie do tej Warszawy wyjechać i do ogólnopolskich mediów trafić.
Warszawa była zawsze moim marzeniem radiowym. Zawsze nie z powodu miasta, no bo to się tak, te Warszawy trochę tak w negatywnym kontekście postrzega, ale no nie oszukujmy się, by faktycznie osiągnąć coś w radiu więcej, no to trzeba pojechać do Warszawy.
I to w ogólnopolskim.
Tak,
po albo prostu, do Krakowa. No,
albo do Krakowa, ale to mnie nigdy nie ciągnęło.
Nie, rozumiem.
Więc,
żółto-niebieskie to nie twoje.
Nie, to nie moje klimaty. Choć
pozdrawiamy kolegów i koleżanek.
Oczywiście, ja nie będę ukrywał, że na przykład gdy jeszcze się tutaj poznaliśmy i gdy był ten rok 2012, potem 13, ja nigdy nie słuchałem Radia SK. W sensie, no oczywiście wiedziałem, czasem trafiałem na tę stację, ale to nigdy nie była moja ulubiona i nigdy nie była moim wymarzonym miejscem pracy, więc kto wie, może kiedyś Kraków.
A pamiętasz pierwszy swój program, bo ty zaczynałeś jako reporter, jako ktoś, kto zbiera materiały, ale już wspomniałeś chwilę temu, że będąc jeszcze tutaj w Zielonej Górze, w tej lokalnej stacji, trafiłeś też na antenę. Pamiętasz swój pierwszy program?
Nie pamiętam. Naprawdę, próbuję sobie teraz
przypomnieć. To.
Nie pamiętam.
A nie było to czasami program zatytułowany Tydzień z głowy?
To było, ale wydaje mi się, że jednak było coś wcześniej.
Coś było wcześniej.
Wydaje mi się, że jednak było coś wcześniej.
Bo my kiedyś z Karpiszonem mieliśmy taki program, właśnie Tydzień z głowy to się nazywało.
Tak.
Polegało to na tym, że każdy z nas łowił jakieś 3 śmieszno dziwne newsy. I prezentowaliśmy.
Opowiadaliśmy.
I to mieliśmy przy tym ubaw. Mamy nadzieję, że słuchacze również.
Ja też, z perspektywy czasu.
Słuchaj, potem pojawiła się opcja, żeby trafić do stolicy jako reporter.
Tak. I to jest właśnie ten kolejny taki zbieg okoliczności.
Właśnie, ale bo jak ten zbieg okoliczności wyglądał?
Nie ukrywam, miałem pomału już jakąś zaplanowaną w głowie drugą opcję awaryjną.
A, więc jednak.
Więc jednak była i była dość zabawna, ponieważ z powodu różnych wielu czynników dowiedziałem się, że jest opcja na to, by zostać policjantem w Niemczech.
O!
Tak.
A to tego mi nigdy nie mówiłeś.
Na pewno wiedziałeś.
Nie, naprawdę.
Nie?
Jestem żywo zaskoczony i zainteresowany.
Tak, była taka opcja, ponieważ ja skończyłem niemiecką szkołę, znałem trochę ten język i wiem, że niemiecka policja szukała osób, które by mogły pracować na granicy i zajmować się sprawami polsko-niemieckimi. I ja już zacząłem przygotowywać się do egzaminu sprawnościowego, czyli chodziłem długo na siłownię. I wychodząc z któregoś razu z tej siłowni, mając już umówiony termin na ten egzamin do tej szkoły i jakby już to jakoś zaplanowane, zadzwonił do mnie mój kolega z Warszawy i mówi, a nie chciałbyś zostać reporterem u nas, bo jest miejsce, to dam znać mojej szefowej.
Ale taki numer.
Zaskoczony byłem mega i mówię, nie no, jasne, przyjadę na tę rozmowę.
Ale to już była SK?
To już była SK w Warszawie. Przyjechałem na rozmowę, byłem, pamiętam, strasznie zdenerwowany. Jedynie mogę porównać to do stresu na egzaminie na prawo jazdy, a zdawałem więcej niż 3 razy chyba podchodziłem, bo stres mnie zżerał, więc wtedy stres miałem gigantyczny, z perspektywy czasu totalnie nieuzasadniony. I pamiętam tę rozmowę nawet dość dobrze i ta firma, czyli siedziba Eski była dla mnie wtedy taka, ale fajnie by było tu pracować. Wszedłem do Open Space'u, gdzie byli reporterzy.
Wszyscy powiedzieli, cześć Karpiu.
No niestety nie, właśnie wszyscy tak patrzyli, nie wiedząc co to za młody chłopak tutaj się przechadza. Studia radiowe wtedy też po raz pierwszy zobaczyłem, z nieco innym właśnie, nieco inną emisją, innym wyposażeniem, więc to kolejny taki dla mnie był szok. No ale przetrwałem tę rozmowę, poszła nawet całkiem nieźle i po tygodniu dostałem telefon, że przeprowadzaj się, bo trzeba cię już za tydzień tutaj, bo
Trudno było tobie się przestawić. No powiedziałeś, że Warszawa zawsze była twoim marzeniem, więc myślę, że...
Nie, to ja tę decyzję to podjąłem.
To już podjąłeś ją dawno temu.
Tak, ja tylko już czekałem na ten telefon potwierdzający, że tak, chcemy cię.
A co było najtrudniejsze na tych początkach reporterskich w stolicy? Tam zupełnie inne tempo, nie?
Mhm. Trudna była Warszawa jako miasto. Mhm. Bo
skomunikowana.
Tak, dostajesz jako reporter dwa materiały do zrobienia. Jeden jest na jednym końcu Warszawy, a drugi jest na drugim. Ja jako zielony w topografii tego miasta, no miałem niełatwo, choć bardzo się cieszę, że zacząłem jako reporter, bo na pewno bym nie poznał miasta tak jak teraz znam i jeżdżę po Warszawie bez nawigacji czasem, co szokuje wszystkich moich znajomych, bo to nie jest tak łatwo.
Co było najtrudniejsze w ciągu tych 10 lat? Powiedzieliśmy sobie, że lada moment stuknie tobie 10 lat twojej radiowej kariery. Czy to jakieś takie najtrudniejsze momenty jesteś w stanie łatwo pokazać palcem, głosem?
Było mi ciężko po dłuższym czasie bycia reporterem. Szybko, strasznie szybko mnie to wypaliło, bo jakby reporterka, tego też nie ukrywałem, nigdy nie była jakimś moim marzeniem w radiu. To nie było coś, do czego dążyłem. To raczej miał środek być przystanek. Więc gdy ten przystanek się w Warszawie przedłużał, ten tryb pracy mnie już zaczynał trochę męczyć, to już właśnie wtedy miałem taki kryzys. Na szczęście pojawiła się wtedy szybko kolejna opcja, by to zmienić.
Czyli zostanie programowym muzycznym.
Nie.
Jeszcze nie.
Z reportera przeskoczyłem na serwisanta.
Okej.
Okay. Czytałem serwisy. Tak.
Okay.
I to już była taka właśnie, ponieważ jeszcze, bo to jest ważny element, który mi umknął, ale tuż po tym, jak przyszedłem do stolicy, i to naprawdę było tuż po tym, na korytarzach radiowych wypatrzył mnie Janek Pirowski, czyli wtedy wciąż gwiazda, jedna z większych Eski, prowadził wtedy imprezkę i mówi, kim ty jesteś, bo ja tutaj szukam kogoś nowego, młodego, kto by był właśnie takim producentem, wydawcą, przygotowywałby mi słuchaczy do imprezki, to przyjdź się, sprawdź i... No i przyszedłem, sprawdziłem się i zostałem tym producentem imprezki. To było już 3 miesiące po mojej przeprowadzce.
Ja to chyba pamiętam, bo to były te pierwsze momenty, kiedy ciebie było można na antenie usłyszeć.
Tak. W sensie chociaż nie od początku.
Jako prowadzący.
Tak, na początku przygotowywałem słuchaczy, przygotowałem ich do konkursu, mieliśmy tam różne tematyczne rzeczy, ale z czasem Janek gdzieś po prostu otwierał mi mikrofon i gdzieś zagadywał w trakcie programu i to z miesiąca na miesiąc stawało się taką stałką, aż urosłem do współprowadzącego. Jestem tam zawsze w roli dogadującego. Niemniej program nazywa się Pirowski i Pawełek, więc jestem tam oczywiście postacią. To też kolejna najważniejsza rzecz mi umknęła. Nie jestem tam sobą, jestem tam postacią.
Takie stworzono ci takie alter ego trochę.
Tak, jestem tam Pawełkiem, mam swoją rolę, która jest tak naprawdę, jestem sobą, ale w pewnej roli, ponieważ jestem jaki jestem i to się w jakiś sposób sprawdziło.
Łowcy wyzwań.
No ale właśnie, jednym z największych twoich wyzwań, o którym już powiedziałeś, że je osiągnąłeś, to było właśnie uzyskanie stanowiska osoby zajmującej się programowaniem muzyki, czyli tak zwanym music programmer.
To ma kilka nazw. Jest music programmer, jest polska nazwa specjalista do spraw programowania muzyki. Mój szef czasem jeszcze żartobliwie mówi do mnie Head of Music.
Head of music. Head of Music. Programowanie muzyki, czyli o tym sobie teraz troszeczkę pomówimy. Czyli w dużym skrócie, dlaczego trzeba lać po łapach DJ-ów gmerających przy playliście?
Oj, trzeba. Choć na szczęście ja tego nie muszę robić, ponieważ mamy świetną ekipę w Esce. Wszyscy trzymają się zasad, każdy wie, z czego te zasady wynikają, bo myślę, że to jest kluczowe, dlaczego się dzieje czasem tak, że DJ-e gmerają w playliście. Ale gdy wiedzą, z jakich powodów nie można, to tego nie robią.
No właśnie, bo to jest tak, że chyba każdego, kto pracuje w radiu, czy przeważnie przy antenie, ludzie, słuchacze raz na jakiś czas zagadują, a nie można byłoby tam czegoś puścić, takiego tam innego, może jakoś zagrać to i to i się zaczyna koncert życzeń.
Tak.
A nie każdy wie, że generalnie programowanie, układanie całej tej listy utworów, które się na antenie pojawią, rządzi się pewnymi swoimi regułami, których trzeba się sztywno trzymać.
Tak. I playlista jest, tego nie ukrywamy, ułożona na cały dzień w przód. Ja we wtorek układam muzykę na środę, w środę układam muzykę na czwartek i układam ją całodobowo, czyli przygotowuję każdą godzinę. Każda godzina jest ułożona przeze mnie. Nie ma godzin, w których mógłby DJ przyjść do mnie i powiedzieć...
A mogę sobie coś zagrać?
Nie ma czegoś takiego. No i kolejność utworów.
No właśnie.
Kolejność utworów jest jeszcze ważniejsza nawet niż to, że muzyka jest przygotowywana dzień wcześniej i zapięta na sztywno. Kolejność utworów jest w komercyjnym radiu kluczowa. Ona jest ułożona, piosenki są, bo często spotykam się z takimi komentarzami, szczególnie na portalach medialnych, gdy gdzieś się przewija właśnie osoba music programera bądź dyrektora muzycznego jakiejś stacji i są komentarze, po co w takiej stacji jak tutaj na przykład SK, szef muzyczny, jeżeli wystarczy wymienić pendrive i jakby... Albo, że to przecież komputer Winamp gra i tak w kółko leci to samo. No to niestety tak nie jest, to nie jest takie proste. Każda piosenka lecąca po innej piosence jest przemyślana. To nigdy nie jest przypadek, to nigdy nie jest losowane przez komputer z pendrive'em. To jest wszystko ułożone przeze mnie w pewien specyficzny sposób.
No właśnie. Zajrzyjmy trochę do tych specyfik, bo tak jak wspomniałeś, no, nic się nie dzieje na antenie przypadkiem. Co jest dla ciebie najtrudniejsze, jeżeli chodzi o przygotowanie takiej playlisty? Czy jest to na przykład, nie wiem, śledzenie nowości, czy bardziej już technicznie ułożenie tego wszystkiego w odpowiedniej kolejności i szyku?
Technika, gdy się opanuje, to odpada dość szybko. Najtrudniejsze w programowaniu muzyki jest wybieranie nowości.
No właśnie, bo to...
No, szczególnie w takiej stacji jak SK.
Chyba każdy, kto gdzieś ma do czynienia z radiem i z programem i z muzyką, no wie, że w pewnym stopniu to, czy dany utwór zażre na antenie, to jest loteria.
Tak, i niestety ja jestem odpowiedzialny za ryzykowanie na tej loterii. I potem mogę być rozliczany.
Panie Karpiński, tak. Ruletka jest, ty puszczaj kulkę.
Tak, tak, tak. Oczywiście to nie jest tak, że losujemy utwory, które trafią na playlistę. To jest po prostu nad każdą piosenką cmokamy. Tak, czasem, że się z moim dyrektorem muzycznym potrafimy czasem pokłócić autentycznie o to, czy dana piosenka jest warta inwestycji, czy nie jest. Oczywiście pokłócić,
no, wiadomo,
żartobliwie. Natomiast to jest bardzo trudne, wybrać nowość, która stanie się hitem i przewidzieć tego hita. Czasem nam się nie udaje, ale w większości przypadków na szczęście tak. A gdy się nie udaje, to najczęściej jest dla nas zaskoczenie, jakaś kolejna lekcja, że piosenka, która brzmi i ma jakby wszystkie składowe, które powinien mieć hit i jakby wszystko się w niej zgadza. Ale z jakiegoś powodu słuchacze ją odrzucają, co potem jasno widzimy.
W wynikach.
W badaniach. Nie, w wynikach słuchalności nie.
Nie, w wynikach badań.
W wynikach badań. Tak.
Okay, właśnie. I pogadajmy o tych składowych, tak naprawdę, na które wy zwracacie uwagę, a które bierzecie pod uwagę przy doborze. Spróbuję zgadnąć. Nigdy nie zajmowałem się układaniem muzyki, ale gdybym ja miał współdecydować o tym, czy kawałek będzie jako nowość w danej
warto
stacji, czy warto
wprowadzić
niego,
go
tak,
na antenę,
to na pewno sprawdziłbym jakość wokalu, czyli to, jak to okay. sobie radzi. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, dynamikę tego utworu. Mhm. Trzecia rzecz, chwytliwość zapamiętania melodii, czy refrenu, bądź zwrotki. No i jakość tekstu, w przypadku na przykład bardziej polskich kawałków, które się pojawiają. Teraz mnie prostuj.
Tak, najważniejszy czynnik z tych, które wymieniłeś i w zasadzie jedyny, na który faktycznie patrzę, to chwytliwość tekstu, melodii. To, czy piosenka ma tak zwanego hooka. Mhm. Czyli hook to jest coś, co potem trafia do badań i osoba, czyli nasz słuchacz zrekrutowany do badania słyszy 10-sekundowy fragment kawałka i na jego podstawie ocenia tę piosenkę. Więc to tak zwany hook musi być dający po uszach, mówiąc w skrócie. To nie musi być dynamiczna piosenka, to może być ballada, ale taka, która po prostu słyszysz i od razu wiesz, kocham ten kawałek.
To by było fajne.
Tak, i jak piosenka nie ma hooka, ona może stać się hitem, ale musi mieć w sobie jakieś czynniki, o których ja już nawet nie wiem, czasem słucham piosenek i one są wielkimi hitami, nie mając właśnie takich chwytliwych refrenów.
Czynnik
X. I stają się mega, mega przebojami też.
Często się zdarza, że takie piosenki się pojawiają?
Tak. Są czasem takie piosenki, które są, my na nie mówimy sophisticated, czyli są takie trochę skradające się. I gdy my słuchamy, czasem dostajemy piosenki z wytwórni, z tak zwanych odsłuchów, zanim one się pojawią i za pierwszym razem słuchamy i jesteśmy tacy, coś tu się nie udało. Ale potem po 10 przesłuchaniu jesteśmy, chyba przegapiamy jakiś fajny numer i od razu wtedy go dodajemy. Natomiast do tych czynników, o których ty mówiłeś, tempo nie, bo i najsmutniejsza ballada może stać się wielkim hitem i najbardziej dance'owy kawałek też. Ważne jest, żeby mieć odpowiednie proporcje, by nie mieć samych ballad na playliście aktualnej. Tekst... na przykład w przypadku kawałka Ona by tak chciała... który był u nas mega hitem. Jakość wokalu tutaj też pewnie by można się przyczepić do sposobu wyprodukowania tego numeru, a mimo wszystko zażarło.
I od razu widzisz, od razu widać, że wyprostowałeś mój tok myślenia i jestem bogatszy o tę wiedzę, aż sobie zrobię jingle.
najważniejsza jest po prostu piosenka jako całość.
Ale częściej z sercem podejmujecie decyzje? Emocjami?
Staram się nie, bo to bywa bardzo zgubne, bo ja też jakby mam swoje ulubione piosenki.
A słuchacze są inni.
Ja staram się zamienić słuchacza i wejść w jego głowę i sobie wyobrazić, jaką reakcję, jakie emocje będzie miał, gdy usłyszy ten kawałek po raz pierwszy, drugi, trzeci i zacznie sobie budować o nim jakieś zdanie. Bo ja... słucham czasem trochę innej muzy niż tę, którą gramy w Esce, chociaż wiele kawałków się...
Nie.
Słucham więcej rapu na pewno i na pewno dużo bardziej też dance'owych, mocniejszych numerów, których nie gramy.
Gdybyś miał dzisiaj za zadanie zrobić playlistę dla słuchaczy, dajmy na to 40+.
Bez problemu, bo to już nie chodzi o wiek piosenek, tylko o pewne założenia, które rządzą danym formatem. Nie trzeba być specjalistą od muzyki oldies, albo nie trzeba być specjalistą od nowych kawałków, żeby dobrze programować stację. Trzeba mieć po prostu wiedzę o tym, jak czytać badania i jak potem te kawałki układać.
Czyli jednak kozak, mówiłem, że to jest towar eksportowy, z którego możemy być dumni. Ja na pewno, bo to pamiętajcie, że to ja znalazłem.
Twoje
dziecko. Ja znalazłem. Pogadajmy jeszcze o elementach oprawy dźwiękowej, bo muzyka muzyką to jest dramatyczna większość tego, co się na antenie pojawia, ale stacje mają jeszcze dżingle, mają sweepery, mają podkłady. Czy w ciągu ostatniej dekady, a właściwie nawet trochę dłużej, bo obserwowałeś i śledziłeś radio dużo wcześniej, zanim zacząłeś w nim pracować, czy zauważyłeś zmiany w charakterze takich produkcji albo w zakresie ich stosowania?
Jest sporo pomysłów, które się często wymieniają. Są są pomysły. Kiedyś mam wrażenie, rządziły dłuższe dżingle.
Tak.
Były takie 20-sekundowe.
Nawet 40 nawet.
Tak, prawie cała piosenka już mogłaby z tego w tych czasach, bo ja dodaję czasem na playlistę kawałki, które mają minutę 58. No to połowa kawałka to jingle to byłby. Odchodzi się od długich dżingli. Teraz zdecydowanie krótsze i bardziej skondensowane. Były też takie ruchy, które wykonywały stacje, no dużo stacji w Polsce nawet tego próbowało, czyli dżingle inspirowane piosenkami. Mhm. Czyli, że niektóre bardzo mocno, czyli było to przedłużenie piosenki, jingle niemal brzmiał jak ten kawałek, który był przed nim, bądź jako następny. Albo były takie po prostu zapożyczenia, że teraz jest modne, ja na to mówiłem, był taki jeden kawałek Don Diablo Survive i ten motyw przewijający się w refrenie, mówiłem na to przesuwanie szafy. Mówiłem na to, że to jest przesuwanie szafy i był potem, rozważaliśmy jingle, który miał właśnie bardzo podobny motyw i był właśnie tym inspirowany, ale był inspirowany, a nie taką jeden do jednego kopią, więc te są jingle inspirowane i są jingle, które mamy teraz obecnie, czyli różnie się na niej mówi, Sound Logo, Sonic Logo, to jest jingle, który po prostu jest tak zwanym pimpi-rimpim naszego logo melodii.
Motywem rozpoznawalnym, tak jest. Powiedz, jaka jest twoja filozofia produkowania programu radiowego? Czy ty wypracowałeś sobie na przestrzeni tych lat jakiś swój własny styl, czy masz jakieś swoje przyzwyczajenia? Czy w ogóle w stacjach tego typu, w jakiej ty pracujesz, czy jest miejsce na takie przyzwyczajenia?
Ale konkretnie? O co ci chodzi?
Nie wiem, że na przykład lubisz sobie, nie wiem, podzielić wejście na dwie części, przebić dżinglem, czy typowo technicznie.
Typowo już przy pracy na programie. Mm-hmm, no nigdy nie, no nie, czasem zdarza mi się prowadzić program samemu w weekendy, ale nigdy nie w tygodniu nie prowadzę sam, więc zawsze to jest współpraca z Jankiem i mamy już tam zawsze jakiś swój wyznaczony styl. Niemniej rzeczy typu kiedy włączyć dżingiel i czy go włączyć dżingiel i czy włączyć dżingiel, to jest z góry ustalone.
Tak.
DJ o tym nie decyduje.
Tak.
Tak.
Słusznie.
Więc ja się sam jako najpierw wbijam w selektor różne wskazówki dla DJ-a, czyli tu wstaw takie coś, a tu nie wstawiaj tego, bo tu od razu schodzimy do reklam bez dżingla, to ja się potem sam jako prowadzący do tego stosuję bez wyjątków.
A powiedz, czy dalej, bo ja pamiętam, kiedy ja zaczynałem swoją przygodę z radiem, to bardzo popularne było wówczas miksowanie programu w taki sposób, żeby wszystkie piosenki poprzedzielać dżinglami ze dwa sweepery w godzinie, czyli ten taki dźwięk bez motywu stacji.
Tak, po prostu lektor mówiący.
Tak. Jeden miks piosenka w piosenkę w godzinie. Mhm.
To każda stacja robi to wciąż inaczej. Mhm. Są stacje, które grają po każdej piosence dżingiel. Są stacje, które, tak jak my, mają tę właśnie różnorodność, o której mówisz, czyli mamy sweepery lokalne, mamy też dżingle krótkie i dżingle długie. I to jest to, na czym bazujemy. Więcej nie ma.
Tak. Okej.
I to jest oczywiście przemyślanie rozłożone w godzinie. To nie jest tak, że tutaj jest jakaś loteria. Między piosenkami DJ ma wskazówki. Wstaw sweeper, wstaw full jingle, wstaw short i się tą zasadą musi kierować.
A gdybyś miał swoje radio, Radio Karp, to jak zaprogramowałbyś godzinę?
Tak samo jak Wesce.
No i to jest.
Tak samo jak Wesce. Uważam, że SK brzmi naprawdę świetnie i jeżeli chodzi o muzykę i jeżeli chodzi o DJ-ów, myślę, że naprawdę mamy świetnych i jeżeli chodzi o oprawę.
Ty, a może walić te dżingle? Może grajmy piosenka w piosenkę?
Jak nie zależy ci na wynikach słuchalności, to śmiało, ponieważ to, że co piosenkę są grane produkcje, nie ma u nas motywu piosenka w piosenkę, bez dżingla, nie ma takiego. Może DJ połączyć dwie piosenki i potem zagrać sweeper tuż przed wokalem.
Końcem intro, tak.
Tak. Ale nie ma czegoś takiego jak piosenka bez dżingla.
Bo to jest najtrudniejszy rodzaj miksu.
Tak,
tak naprawdę.
Tak, ciężko trafić i czasem zdarzają się wtedy kiksy. Natomiast oznaczenie stacji jest kluczowe przy późniejszych badaniach radiowych.
Bo jak słuchacz słyszy, jakiego radia
to potem
słucha,
pamięta i powtarza. Wie, co powiedzieć, gdy zapytają go o jego dzień w kontekście słuchania radia.
Przyszłość radia, panie miły. Nie tylko waszego, radia w ogóle. Chyba każdy z nas to już trochę w stacjach radiowych popracował. Gdzieś tam zaczyna się zastanawiać, jaki jest sens naszej pracy, jaki on będzie za 5, 10, 15 lat.
Myślę, że nie...
Ty jesteś jeszcze młody, jeszcze
nie
się nie
mamy się o co martwić. Nie, będzie dobrze. Radio wciąż jest potrzebne. Radio na razie ciężko zastąpić. To, że są serwisy streamingowe, to, że można już sobie nawet radio internetowe programować w taki sposób, że wybierasz sobie, chcesz dołożyć sobie newsy, to ci je zagramy. Chcesz dołożyć sobie wejścia DJ-a, to ci je zagramy. Ale to wciąż nie jest tak fajne, myślę, jak gotowy produkt, który dostajesz pod siebie, masz swoją ulubioną stację radiową.
I to jeszcze interaktywny, prawda?
Tak, gdzie faktycznie to nie jest nagrane i nie jest po prostu dołożony element programu, tylko wiesz, że tam w tym momencie siedzi człowiek, który do ciebie mówi, do którego możesz zadzwonić i wziąć udział w programie na antenie. No i jednak wydaje mi się, że selekcja utworów w tych naszych głównych stacjach jest na tyle dobrze robiona, że nie ma sensu rezygnować i iść w jakieś inne serwisy streamingowe.
Zapytam na koniuszek już szanownego kolegę. Marzenie twoje, jakieś zawodowe? coś byś chciał jeszcze od swojego radiowego życia? No bo przecież kariera tak naprawdę przed tobą taka.
Tak, ale to wiesz. Bardziej. Jestem strasznie skromny, wydaje mi się, i nie lubię, to, nie lubię, nie lubię.
No to pamiętam.
I to mi, ale to mi się chyba. To mi raczej pomogło niż zaszkodziło. Myślę, że to jest wbrew pozorom cenna cecha i też taka, którą bym miał dać komuś jakąś radę odnośnie tego, jak zaczynać w radiu, to właśnie mieć dużo pokory i nie być takim hej do przodu wchodzącym, że a ja wam teraz tu zrobię.
Teraz stare pryki pokażę. Tak,
ja wam pokażę, bo no to się wtedy to się źle kończy, a myślę, że pokora daje dużo.
Bardzo ważna rada dla tych, którzy być może chcieliby popróbować. A powiedz, czy ty jako dziennikarz mediów ogólnopolskich spotykasz się często z taką sytuacją, że przychodzi ktoś, kto jest takim pasjonatem, tak jak ty przyszedłeś do mnie 10 lat temu.
No właśnie, ja czekam, aż ktoś taki do mnie przyjdzie, bo z perspektywy czasu marzę o tym, żeby właśnie do radia trafiali głównie pasjonaci. Oni są, bo praktycznie każdy, kto pracuje u nas w SC, jest tym pasjonatem. Natomiast trochę ciężej z tymi nowymi.
No właśnie, dlaczego tak się dzieje?
Nie wiem, ale po prostu radio jest specyficznym medium i ta pula osób, które mają tę pasję, jest, myślę, mocno ograniczona. Jeżeli przeglądacie oferty pracy i widzicie, że w radiu jest jakaś oferta, ale wcześniej nawet się nie zastanawialiście, jak to radio działa, jak to się dzieje, że coś gra w taki, a nie inny sposób, to myślę, że nie ma sensu próbować, bo albo utkniecie na jakimś stanowisku mniej lub bardziej satysfakcjonującym, bez perspektywy rozwoju, a z pasją to można, myślę, w stacji radiowej zajść daleko, bo takich osób brakuje. Jak tylko się taka pojawia, to jest pożerana przez machinę.
Zgodzisz się z tym, że dobrze jest przejść przez wszystkie stanowiska, wszystkie tak, rodzaje
tak,
stanowisk?
Tak, tak, tak. Trzeba zacząć od...
Od reportera, kulturalnego.
Oni są, przepraszam, reporterzy są super ważni, bo to jest mega ważny element.
Materiały przynoszą do radia. Tak. Głos innych ludzi też.
I są reporterzy oczywiście, którzy zaczynają i oni są trochę inaczej traktowani. Są też reporterzy główni, to już jest w ogóle inny poziom.
Tak, weź jakiegoś live'a, tak? Czy
jasne, relacje. I którzy zajmują się politycznymi tematami albo trudniejszymi, którzy mają sobie właśnie taką pasję do reporterki, której ja nie mam i są w stanie przynosić tematy, czyli generować tematy, nie tylko powielać po kimś.
Tak, tak, tak.
Co się robi na początku najczęściej, tylko są w stanie przynieść i to ja jestem naprawdę pełen podziwu dla tych osób.
A ja też zazwyczaj kiedy ktoś mnie pytał o możliwości pracowania w radiu, ale jeżeli na przykład ktoś nie ma predyspozycji głosowych, ani też na przykład właśnie typowo dziennikarskich, to czy w radiu może znaleźć miejsce dla siebie? Oczywiście pytam retorycznie.
Może. Bo... Teraz, szczególnie teraz, kiedy na przykład mamy social media. Jeżeli ktoś jest młody i może...
Chce pracować w dynamicznym zespole.
I z na perspektywą rozwoju, tak. Ale nie, tak serio mówiąc, to jeżeli ktoś nawet nie czuje pociągu do tego, by prowadzić program radiowy albo latać z mikrofonem, to szczególnie social media to jest element w radiu, który potrzebuje też.
No i radio ma teraz portale, to jest online.
Jasne, można pisać na SK.pl, choćby można być też w biurze sprzedaży i sprzedawać reklamy.
No właśnie, hajs się zgadza.
Jest masa opcji.
I to mówi Paweł Karpiński, moje radiowe dzieciątko, pierwsze właściwie i no, można powiedzieć, że takie, z którego jestem bardzo, bardzo dumny, że zaszedłeś tam, gdzie zaszedłeś.
A ja jestem bardzo, bardzo wdzięczny, że dzięki tobie tak naprawdę udało mi się tam.
I bardzo, no to posłodziliśmy sobie, to żegnamy się kulturalnie. Paweł Karpiński, music programmer Radia SK, sieci SK, był moim i waszym gościem.
Łowcy wyzwań. Podcast dla tych, którzy się ich nie boją.
I więcej takich historii, mam nadzieję, że będzie się pojawiało w kolejnych wydaniach najbardziej podcastu pełnego wyzwań. Paweł Ptaszyński, dzięki za obecność. Zapraszam po inne wydania Łowców i inne podcasty także w serwisie gocast.pl.